13 marca 1942 roku mąż misjonarki Darlene Dibler powiedział do niej: pamiętaj jedno, kochanie. Bóg powiedział, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Darlene nie wiedziała, że to były ostatnie słowa, jakie kiedykolwiek usłyszy od swojego męża. Kiedy Darlene miała 9 lat, uwierzyła. Rok później poczuła Boże powołanie w swoim sercu, by pewnego dnia pójść i opowiadać ludziom o Jezusie. W tak młodym wieku modliła się: Panie, pójdę z Tobą gdziekolwiek, bez względu na koszt. 10 lat później wyszła za mąż, a oni przeprowadzili się do Nowej Gwinei, aby dzielić się nadzieją Jezusa z tamtejszymi ludźmi. Tam znaleźli plemię, które nigdy wcześniej nie słyszało o Jezusie, i jako nowożeńcy zamieszkali z nimi, opowiadając im o Jezusie. Darlene i jej mąż pokochali tych ludzi. Przez około 3 lata wszystko układało się dobrze.
Ale II wojna światowa zmieniła wszystko. Japonia przejęła kontrolę nad ich regionem. Mieli możliwość wyjazdu i powrotu do domu, ale zdecydowali się zostać. Wkrótce potem zostali umieszczeni w obozach jenieckich. Mężczyźni w jednym miejscu, a kobiety w innym. Darlene spędziła tam kolejne 4 lata, znosząc trudności i cierpienie. Była torturowana, głodzona, fałszywie oskarżana i zmuszona do samotności.
W obozie jenieckim jej mąż zachorował i zmarł. Przez 3 miesiące nic o tym nie wiedziała. W swojej autobiografii napisała o tej chwili, kiedy dowiedziała się o śmierci męża. Wszystko wydarzyło się tak szybko i bez najmniejszego ostrzeżenia. Byłam oszołomiona. Mój mąż nie żył już od 3 miesięcy. Powiedział: Bóg nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Naprawdę? A co teraz, Panie? To był jeden z tych momentów, kiedy myślałam, że Bóg mnie opuścił, że mnie porzucił. Cały mój świat się zawalił. Może nie doświadczyłeś tego samego co Darlene, ale być może znasz to uczucie. Uczucie, że Bóg cię opuścił. Ciemna noc duszy, jak to niektórzy nazywają. Dziś rano chciałbym, abyśmy spojrzeli na psalm 27. To był jeden z ulubionych psalmów Darlene Dibler. Dokończę jej historię za chwilę. Ale chcę wrócić do jej pytania. Czy Pan rzeczywiście ją opuścił? Czy Pan kiedykolwiek nas opuszcza?
Jeśli macie Biblię, proszę otwórzcie ją razem ze mną na psalmie 27. To jest psalm króla Dawida. Ten psalm, podobnie jak poprzedni i następny, opowiada o szukaniu Pana w jego domu. Spójrzmy na werset pierwszy. 27:1. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogóż mam się lękać? Pan jest ostoją mojego życia, przed kim mam się trwożyć. Dawid zaczyna psalm od deklaracji. Pan jest jego światłem i zbawieniem. Pan prowadzi i kieruje nim. Pan go wybawia. Dlatego pyta, kogóż ma się lękać. Pan jest ostoją jego życia, co znaczy, że Pan jest jego twierdzą, miejscem silnym i bezpiecznym. I znów pyta, przed kim ma się trwożyć. Jak widzimy w wersetach 2 i 3, było wielu ludzi, których Dawid mógł się obawiać. 2. Gdy napadają na mnie źli, aby pożreć moje ciało, moi przeciwnicy i wrogowie, oni sami potkną się i upadną. 3. Choćby wojsko stanęło przeciwko mnie, moje serce nie będzie się lękać. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę pełen ufności.
Kogo miałby się obawiać Dawid?
Mógł się obawiać wielu ludzi. Nawet jeśli Dawid był człowiekiem według Bożego serca, miał wrogów. Wiele razy musiał uciekać, aby ocalić swoje życie. Tutaj porównuje niektórych ze swoich wrogów do dzikich zwierząt, które przychodzą, aby pożreć jego ciało. A jednak, mimo że jego wrogowie go otaczają, mimo że groźba wojny jest dla niego bardzo realna, utrzymuje swoje przekonanie, że Pan jest jego światłem i zbawieniem. Mój pierwszy punkt tego poranka, po pierwsze, miej ufność w Panu. Wersety od 1 do 3 ukazują zaufanie Dawida do Pana. Nie polega on na własnych umiejętnościach. Nie polega na własnych darach ani talentach. Jego ufność jest w Panu. On wierzy. Ta Biblia jest pełna prawdy i obietnic od Pana, takich jak to, że Pan jest naszym światłem w ciemności. Pan jest naszym zbawieniem. On jest naszym zbawcą. Pan jest potężną twierdzą i mocną wieżą. W Nim możemy znaleźć schronienie i siłę.
Te prawdy są w Biblii. Te obietnice są w Słowie Bożym. Pytanie brzmi, czy w nie wierzysz? Czy trzymasz się ich mocno? Nie sądzę, aby nasze zaufanie do Pana wzrastało nagle z 0 do 100%. Myślę, że nasze zaufanie do Pana rośnie wraz z rozwojem naszej relacji z Nim. Im częściej widzimy, jak Bóg toruje nam drogę, im częściej widzimy, jak Bóg działa, tym większą mamy w Nim ufność. W tym momencie swojego życia Dawid przeszedł już przez wiele bitew. Widział, jak Bóg się objawia. Gdy mówi, że Pan jest jego światłem i zbawieniem, nie są to puste słowa. Te słowa to deklaracja.
Cokolwiek teraz przechodzisz, z jakąkolwiek bitwą się mierzysz,
jeśli twoje okoliczności nie są dobre, jeśli otacza cię zło, pozwól mi ci tylko przypomnieć, że Pan jest twoim światłem i zbawieniem. Bez względu na to, jak ciemno ci się wydaje, Pan jest twoim światłem. Jego światło świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła. Bóg potrafi znaleźć wyjście. Pokładaj swoją nadzieję w Panu. Pokładaj swoją ufność w Panu. Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jednego pragnę od Pana, o to będę zabiegał, abym mógł mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Pana i rozważał w Jego świątyni. Nawet gdy wrogowie Dawida go ścigają i pragną go zabić, gdzie Dawid chce być? W obecności Pana. Jest to jeszcze zanim świątynia została zbudowana przez jego syna Salomona, więc Dawid najprawdopodobniej odnosi się do przybytku, namiotu, w którym składano ofiary Panu i gdzie obecność Boża była w świętym świętych.
Przybytek, a później świątynia, były miejscem, gdzie Pan przebywał ze swoim ludem w Starym Przymierzu. Dawid mówi, Panie, gdybym mógł mieć tylko jedną rzecz, to byłoby to, abym mógł przebywać w Twojej obecności, oddając Ci cześć przez wszystkie dni mego życia. Mówiąc prościej, Dawid po prostu chce być z Panem. Jeden z moich ulubionych komików kilka lat temu został ojcem. Opowiada o spędzaniu czasu na śmieci ze swoimi dziećmi. Mówi, że wszystkie książki o wychowaniu dzieci sugerują, że trzeba spędzać z nimi wartościowy czas, angażować się razem w różne aktywności i starać się tworzyć wspólne wspomnienia. Tak nauczają większość poradników wychowawczych, że należy mieć jak najwięcej wartościowego czasu z dziećmi. Ten komik twierdzi, że wartościowy czas jest w porządku, ale on także lubi śmieciowy czas ze swoimi dziećmi. Mówi, że śmieciowy czas to momenty, gdy nic szczególnego się nie dzieje. Może on i jego syn po prostu razem jedzą płatki śniadaniowe. Może on i jego córka po prostu razem oglądają telewizję. Nic przełomowego się nie wydarza. Po prostu są razem.
Czasami w naszej relacji z Bogiem skupiamy się za bardzo na działaniu. I to prawda. Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przygotował wcześniej, abyśmy je wypełniali. Nie bądźcie jedynie słuchaczami słowa, ale bądźcie też wykonawcami słowa. Życie chrześcijańskie polega na działaniu, ale także na byciu. Po prostu na byciu z Panem w Jego obecności. Zbawienie nie jest ostatecznym celem życia chrześcijańskiego. Ostatecznym celem nie jest tylko to, by nasze grzechy zostały odpuszczone. Raczej zbawienie jest środkiem do osiągnięcia celu. Odpuszczenie grzechów pomaga nam dojść do głównego celu, którym jest ostatecznie bycie z Bogiem. Bycie pojednanym z Nim. Po prostu bycie z Nim. To jest nadzieja nieba, że pewnego dnia po prostu będziemy mogli być z naszym Ojcem Niebieskim. Dawid mówi Bogu. Chcę po prostu być z Tobą. Chcę kontemplować Twoje piękno. Zazwyczaj, gdy mówimy o pięknie, mamy na myśli coś fizycznego. Ona jest piękna. Ten obraz jest piękny.
Ale Bóg jest duchem, więc na co patrzy Dawid? Na co wpatruje się Dawid? Możemy oczywiście mówić o pięknie Bożego stworzenia, zachodzie słońca, górach i tak dalej. Bez wątpienia to jest piękne, ale Dawid nie chce być na zewnątrz podziwiając dzieła Bożego stworzenia. W wersecie 4 wydaje się być wewnątrz domu Pana, rozmyślając o Bożym pięknie. Kiedy mówimy o pięknie Boga, często mamy na myśli Jego charakter i naturę. Mówimy o tym, kim On jest, o Jego dobroci, miłosierdziu, świętości, chwale. Dawid chce poświęcać czas na rozważanie tego. Chce spędzać czas, kontemplując Pana. Kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na chwilę i zastanowiłeś się nad dobrocią Boga? Kiedy ostatni raz zatrzymałeś się i rozważałeś Jego łaskę? Kiedy ostatni raz kontemplowałeś Pana? Lepiej jest jeden dzień w Jego przedsionkach, niż tysiąc gdzie indziej. Dawid kontynuuje.
5. Bo On mnie ukryje w swoim schronieniu w dniu niedoli. Ukryje mnie pod osłoną swego namiotu, wyniesie mnie wysoko na skałę. 6. Teraz więc podniesie się moja głowa ponad moich wrogów wokół mnie, a ja w Jego namiocie złożę ofiary z okrzykami radości. Będę śpiewał i grał Panu. Przebywanie w Bożej obecności dało Dawidowi pewność, by radować się w Panu, nawet gdy jego okoliczności nie były dobre. On ogłasza, że Bóg ukryje go w swoim schronieniu, okryje go w namiocie. Dawid będzie bezpieczny. Chwała Bogu za schronienie. Amen. Ostatnio było zimno. I nie ma nic lepszego niż ten moment, gdy jesteś na zewnątrz w zimnie i śniegu, a potem możesz wejść do budynku i poczuć ciepło. To naprawdę wspaniałe uczucie ulgi. Mieć ciepło i mieć schronienie.
W chłodzie i ciemności tego życia Pan jest twoim schronieniem. Możesz ukryć się w cieniu Jego skrzydeł. Wersety 5 i 6 dotyczą przyszłości. Dawid wie, że nadejdzie dzień niedoli, ale wie także, że Pan się nim zaopiekuje. I z tego powodu Dawid zobowiązuje się wobec Boga. 2. punkt. 2. Bądź oddany Panu. W wersecie 6 Dawid mówi, że bez względu na to, co go spotka, będzie składał Panu swoje ofiary. Nie z obowiązku, ale z okrzykami radości. Dawid mówi, że niezależnie od okoliczności, będzie śpiewał Panu i grał na Jego chwałę. Dawid był oddany Panu bez względu na wszystko. W zeszłą niedzielę było wspaniale spotkać tu w kościele nowego brata. Powiedział mi, to nowy rok, chcę być oddany. Wspomniałem mu o różnych możliwościach służby i opowiedziałem o kilku studiach biblijnych. I w środę wieczorem przyszedł. Dotrzymał słowa. To świetny początek roku dla niego.
Bądź oddany Panu. Postanów to dzisiaj. Powiedz, ja i mój dom będziemy służyć Panu, bez względu na to, co się stanie. Bez względu na to, czy pojawi się choroba, czy stracisz pracę, czy nie zdasz egzaminu, bez względu na wszystko. Służ Panu z radością. Śpiewaj Panu nową pieśń. Bądź Mu wierny. 7. Usłysz, Panie, mój głośny krzyk, okaż mi łaskę i odpowiedz mi. 8. Powiedziałeś, szukajcie mojego oblicza. Moje serce mówi do Ciebie. Twojego oblicza, Panie, szukam. 9. Nie zakrywaj przede mną swojego oblicza. Nie odrzucaj swego sługi w gniewie, Ty, który byłeś moją pomocą. Nie porzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże mojego zbawienia. 10. Choćby mój ojciec i moja matka mnie opuścili, Pan mnie przygarnie. Pierwsze 6 wersetów psalmu 27 wyrażało wielką ufność wobec Pana, nawet wśród trudnych okoliczności, ale w tych wersetach wydaje się, że następuje pewna zmiana. Teraz Dawid mówi, nie ukrywaj się przede mną, Boże. Nie odwracaj się ode mnie. Nie opuszczaj mnie, Boże.
Co się stało z Dawidem? Gdzie jest ta pewność siebie? Gdzie jest ten luz? Możesz też zauważyć, że zmienił się adresat, do którego Dawid mówi. W pierwszych 6 wersetach mówił o Bogu w trzeciej osobie. Mówił, Pan jest, On jest.
on będzie. Ale w wersecie 7 zmienia się to na drugą osobę. Dawid rozmawia bezpośrednio z Panem. Ty powiedziałeś, Twojego oblicza, Panie, szukam. To jest bardziej intymne. Mój trzeci punkt wynikający z tekstu. 3.
Bądź szczery wobec Pana. Wszystko, co Dawid powiedział w wersetach od 1 do 6, jest prawdą, ale w wersetach 7-10 otrzymujemy także pewien wgląd w jego serce i myśli. Dawid ufa Panu, ale nie jest aż tak pewny siebie. Jak mówi jeden z autorów, jedną rzeczą jest oglądać Pana w świątyni, a czymś zupełnie innym widzieć wroga zbliżającego się na polu bitwy. Dawid zna Pana, ale zna także samego siebie. Zna swoje emocje. Emocje się zmieniają. Raz są w górze, raz w dole. Nie musisz udawać przed Bogiem, jak się czujesz. On już wie, co czujesz. Możesz się tym z Nim podzielić. Życie chrześcijańskie nie polega na byciu silnym o własnych siłach, ani na udawaniu. Chodzi o to, aby być silnym w Panu. Kiedy jesteś słaby, On jest silny. Dawid wie, że w tej dziedzinie wciąż ma miejsce na wzrost. Spójrz na wersety 11 i 12. 11. Naucz mnie, Panie, swojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu moich wrogów. 12. Nie wydaj mnie na wolę moich przeciwników, bo fałszywi świadkowie powstali przeciwko mnie i szerzą przemoc. Dawid mówi, naucz mnie, Panie, prowadź mnie, Panie, kieruj mną, Panie. Dawid nie uważa, że zna wszystkie odpowiedzi. Dawid wie, skąd pochodzi jego pomoc. Bądź szczery wobec Pana i otwarty przed Panem. Proś Go o pomoc. Uczniowie prosili Jezusa, aby pomnożył ich wiarę. Prosili Jezusa, by pomógł im wierzyć. Pokora to nie słabość. Ostatnie wersety. 13. Wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. 14. Oczekuj Pana. Bądź mężny, niech Twoje serce będzie pełne odwagi. Oczekuj Pana. To znowu się zmienia. Z drugiej osoby na trzecią, gdy Dawid mówi o Panu. Dawid teraz zwraca się do innych czcicieli. Mówi, że wierzy w dobroć Boga. Zachęca ich, by byli cierpliwi, by byli silni w Panu i by byli odważni. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz, oczekuj Pana. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz, bądź silny w Panu. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz, bądź odważny. Dlaczego spotykamy się co niedzielę rano jako rodzina Kościoła? Spotykamy się, aby wielbić Pana w Jego świątyni. Spotykamy się, aby chwalić Jego święte imię. Spotykamy się również po to, by przypominać sobie nawzajem, co jest prawdą w Panu. Że Bóg jest dobry, że możemy Mu ufać. Czekając na Niego. Mój ostatni punkt. 4. Bądź odważny w Panu. Jak czytałem wcześniej, jedno to oglądać Pana w świątyni, a co innego widzieć zbliżającego się wroga na polu bitwy. Spotykamy się w tym miejscu, a potem idziemy na świat. Ale nie idziemy na świat przestraszeni. Idziemy na świat z odwagą. Na tym świecie będziecie mieć ucisk, ale miejcie odwagę, bo Jezus Chrystus zwyciężył świat. Bądźcie silni i odważni, bo Pan, Twój Bóg, jest z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Masz wrażenie, że cokolwiek przechodzi Dawid, to jeszcze się nie skończyło. Jakakolwiek jest to walka, wciąż trwa. On nadal w niej jest. Więc będąc w walce, czeka na Pana. Jak mówi przysłowie, oczekiwanie na Pana polega na zależności, a nie bierności. Oczekiwać na Pana to pokładać w Nim swoją nadzieję. Jaka jest Twoja dzisiejsza walka? Jak mówi przysłowie, każdy walczy jakąś walkę i często nie mamy pojęcia, z jakimi bitwami mierzą się inni. Jaka jest Twoja walka dzisiaj? To może być coś związanego ze zdrowiem. To może być coś związanego z finansami. To może być problem w relacji. To może być niepewność dotycząca przyszłości. A może jeszcze coś innego. Pozwól, że przypomnę Ci dziś rano, że Pan jest Twoim światłem i zbawieniem. Bez względu na to, co dzieje się wokół Ciebie, On jest Twoją ochroną. Z Nim jesteś bezpieczny. Oczekuj Pana, bądź odważny,
Oczekuj Pana. On jest wierny, jest dobry i możesz Mu ufać.
Chcę dokończyć historię misjonarki Darlene Daibler. Jak wspomniałem wcześniej, jej mąż zmarł w obozie jenieckim, a ona dowiedziała się o tym dopiero po 3 miesiącach. Gdy dowiedziała się o jego śmierci, była na najniższym punkcie swojego życia. Zastanawiała się, czy Bóg ją opuścił. Pozwólcie, że przeczytam fragment jej historii.
Odkryłam jednak, że kiedy odwracałam wzrok od okoliczności, które mnie przytłaczały, nad którymi nie miałam kontroli, i patrzyłam w górę, mój Pan tam był, stojąc na balustradzie nieba i spoglądając w dół. Głęboko w sercu szeptał, jestem tutaj. Nawet kiedy mnie nie widzisz, jestem tutaj. Ani na chwilę nie znikasz z mojego pola widzenia. Modlitwa, zapamiętane fragmenty pisma i pieśni uwielbienia były potrójną liną duchową, która trzymała Darlene w tych strasznych dniach. Napisała, wiele czasu spędzałam powtarzając wersety z pisma. Zaczynając od litery A, powtarzałam werset zaczynający się na tę literę. A potem przechodziłam przez resztę alfabetu. Odkryłam, że większość pieśni, które śpiewaliśmy, gdy byłam małą dziewczynką, wciąż była ukryta w moim sercu, choć wielu z nich nie uczyłam się celowo na pamięć. Gdy wieść o śmierci jej męża rozprzestrzeniła się po obozie, Darlene została wezwana do gabinetu komendanta obozu. Był to twardy i okrutny człowiek, który w innym obozie pobił na śmierć męskiego jeńca. Powiedział jej, Pani Daibler, to jest wojna. Jest pani bardzo młoda. Kiedyś wojna się skończy i będzie pani mogła wrócić do Ameryki. Będzie pani mogła tańczyć, chodzić do teatru, ponownie wyjść za mąż i zapomnieć o tych strasznych dniach. Zapytała go, czy może coś powiedzieć. Zgodził się. Powiedziała, nie mam smutku jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Chcę opowiedzieć panu o kim być może pan nigdy nie słyszał. Dowiedziałam się o nim, gdy byłam dziewczynką. Jego imię to Jezus. On jest synem wszechmogącego Boga, stwórcy nieba i ziemi. Opowiedziała komendantowi obozu jenieckiego cudowną nowinę Ewangelii, że Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić od naszych grzechów, że wierząc w Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, możemy być zbawieni przez Jego łaskę dzięki wierze. Gdy komendant obozu słuchał, łzy zaczęły spływać po jego policzkach. Powiedziała mu, Jezus umarł za Pana i On wlewa miłość w nasze serca, nawet do tych, którzy są naszymi wrogami. Dlatego Pana nie nienawidzę. Może Bóg przyprowadził mnie w to miejsce i czas, by powiedzieć Panu, że Pana kocha. Komendant obozu szybko opuścił pokój, pełen wzruszenia.
Później japońska tajna policja przyszła po Darlene i oskarżyła ją o szpiegostwo.
Umieścili ją samotnie w celi więziennej. Nie dawali jej wiele jedzenia, a większość czasu spędzała na próbach zabicia tamtejszych komarów. Jednak później napisała, wiedziałam, że mogli mnie zamknąć, ale nie mogli zatrzasnąć drzwi przed moim cudownym Panem. Jezus był ze mną w celi. Często ją bito, jej piękne czarne włosy posiwiały, ale pewnego dnia przez okno swojej celi zobaczyła, jak inny więzień przemycił do więzienia trochę bananów. Darlene zaczęła bardzo pragnąć banana. Uklękła i powiedziała, Panie, nie proszę Cię o całą kiść jak ta kobieta, chcę tylko jednego banana. Spojrzała w górę i błagała, Panie, tylko jednego banana. Potem zaczęła się zastanawiać, jak Bóg mógłby jej dać banana? Nie było naprawdę żadnego sposobu, by to się stało. Nie mogła nikogo o to poprosić. Dla niej zdobycie banana było niemożliwe.
Modliła się ponownie. Panie, nie ma tu nikogo, kto mógłby mi przynieść banana. Nie ma sposobu, byś Ty mógł to zrobić. Proszę, nie myśl, że nie jestem wdzięczna za ryż. Po prostu, te banany wyglądały tak pysznie. Następnego ranka miała niespodziewanego gościa komendanta obozu jenieckiego. Stał się dla niej bardziej przychylny po ich rozmowie. Zauważył, jak bardzo była chora i niedożywiona.
Po pewnym czasie wyszedł, jednak kilka minut później do jej celi przyszedł strażnik. Strażnik otworzył drzwi, wszedł do środka i położył dużą torbę na podłodze. To są banany, powiedział. Są od komendanta obozu. Kiedy wyszedł, podeszła do torby i policzyła banany. Były tam 92 banany.
Położyła banany w kącie i zapłakała. Modliła się. Panie, proszę, wybacz mi. Tak mi wstyd. Nie potrafiłam ci zaufać na tyle, byś mógł podarować mi choćby jednego banana. Popatrz tylko na nie. Jest tu ich prawie 100. Ale jak napisała, w ciszy zacienionej celi, on odpowiedział w moim sercu. To sprawia mi radość, czynić znacznie więcej ponad to, o co prosisz lub myślisz. W tych chwilach wiedziałam, że dla mojego Boga nie ma nic niemożliwego. Niedługo potem Pan ocalił Darlene od ścięcia głowy. W końcu wojna się skończyła i wróciła do domu. Wyszła ponownie za mąż i ostatecznie razem z mężem wróciła do Nowej Gwinei, gdzie przez kolejne 40 lat dzielili się miłością Chrystusa z tamtejszymi ludźmi. W 1976 roku przyjaciółka Darlene powiedziała jej, że słyszała w radiu dawnego komendanta obozu jenieckiego. Pod koniec II wojny światowej został sądzony i skazany na karę śmierci za brutalne pobicie mężczyzny na śmierć. Jego wyrok później zamieniono na dożywocie z ciężkimi robotami. Później ten wyrok też zamieniono i został wypuszczony na wolność.
W radiu były słyszane słowa komendanta obozu jenieckiego, który dzielił się Ewangelią Jezusa Chrystusa po japońsku. Opowiadał o tym, jak okrutny był podczas wojny, ale jak Jezus odmienił jego życie. To Darlene jako pierwsza przekazała mu Ewangelię i zrobiła to tego samego dnia, kiedy dowiedziała się o śmierci męża. Dnia 24 lutego 2004 roku Darlene spokojnie odeszła i weszła do obecności króla, którego tak bardzo kochała i wiernie mu służyła. Miała 86 lat. W swojej autobiografii napisała: Psalm 27 był dla mnie wielką pociechą. Wiedziałam, że bez Boga, bez świadomości Jego obecności w każdej trudnej chwili, nigdy bym sobie nie poradziła. Pan jest Twoim światłem i Twoim zbawieniem. Pan jest ostoją Twojego życia. On skryje Cię w swoim schronieniu w dniu niedoli. Czekaj na Niego, bądź silny, bądź odważny, bo Pan jest z Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Koniec kazania.